pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Dzisiaj o zjawisku antybiotykooporności będziemy rozmawiać. W studiu goście dr Aleksander Deptuła, konsultant wojewódzki mikrobiologii lekarskiej. Dzień dobry. Dr Kariusz Kuziemski, epidemiolog, Szpital Uniwersytecki nr 2 imienia doktora Biziela. Dzień dobry. Dr Krzysztof Buczkowski, lekarz rodzinny.
Dzień dobry.
No to najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czy Polacy nadużywają antybiotyków, panie doktorze?
Moim zdaniem niestety tak.
Niestety tak. Do czego może doprowadzić to nadużywanie antybiotyków?
Nadużywanie antybiotyków przede wszystkim prowadzi do lekooporności, do antybiotykooporności u bakterii, do zjawiska, z którym mamy ogromny, globalny problem, zidentyfikowany już jako jedno z najpoważniejszych, czy najpoważniejsze zagrożenie ochrony zdrowia przez Światową Organizację Zdrowia, przez rządy wielu krajów, stawiane naprawdę jako priorytet, ponieważ nawet nie 100 lat po wdrożeniu do leczenia penicyliny, znacznie mniej upłynęło. No, odkrycie w 1928, wdrożenie można powiedzieć 1945, więc upłynęło wcale nie tak wiele lat od tamtego czasu. Stoimy codziennie właściwie i w Polsce, i w Bydgoszczy przed problemem takim, że nie mamy żadnego antybiotyku, który moglibyśmy pacjentowi podać, żeby go wyleczyć.
To jest w ogóle problem globalny, prawda? Bo eksperci prognozują, że w 2050 roku choroby oporne na antybiotyki będą zabijać rocznie 10 milionów osób?
Jest to prawdopodobne, niestety. Te statystyki są prawdopodobne. Druga sprawa, która się na to bezpośrednio przekłada, to jest brak nowych leków przeciwdrobnoustrojowych, bo wyprodukowanie od momentu odkrycia cząsteczki do wdrożenia do lecznictwa to jest...
Musi trwać.
No, proces ten trwa minimum, szacuje się, że można by go było skrócić do 5 lat, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Raczej trzeba się nastawić na 10-15 lat, a to są leki, które niestety często wskutek nieracjonalnego stosowania żyją bardzo krótko, więc przemysł farmaceutyczny nawet nie ma co przemysłu winić, bo nie jest w stanie odebrać zainwestowanych nakładów później ze sprzedaży takiego leku.
Czy ludzie, Polacy, mieszkańcy naszego regionu uważają antybiotyki za panaceum na wszelakie choroby? Doktor Arkadiusz Kuziemski.
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ...
Ale tak z obserwacji.
Z obserwacji? No, myślę, że tutaj możemy mówić o pewnych skrajnych postawach. Z jednej strony są takie osoby, które wręcz uważają, że antybiotyki są bardzo szkodliwe i w związku z tym odwlekają maksymalnie jak można, prawda, to, że zastosują antybiotyk w momencie, gdy na przykład lekarz uzna, że rzeczywiście są podstawy do tego. Z kolei są też tacy, którzy faktycznie zawsze chcą mieć antybiotyk, obojętnie jaka to będzie w tym momencie, jakie będzie rozpoznanie i czy ewentualnie w ogóle będzie można mówić o antybiotyku, bo pamiętajmy o tym, że bardzo dużo jest zakażeń wirusowych. Tym bardziej w takim sezonie, jak teraz mamy, prawda, to są wirusy paragrypy, grypa. No, wówczas stosowanie antybiotyku nie ma absolutnie żadnych podstaw poza momentem, gdzie dojdzie na przykład do powikłań bakteryjnych po przechorowaniu wirusowym, a to już jest zupełnie odrębna historia i to zawsze powinien o tym decydować lekarz.
No właśnie, powinien decydować lekarz. Przychodzi pacjent do lekarza i twierdzi, że antybiotyk jest jemu najbardziej potrzebny.
Tak, to jest wcale nie taka rzadka sytuacja. Ja w gabinecie lekarza rodzinnego. Badania pokazują, że aż na 20% tej preskrypcji, tego zapisywania antybiotyków mają wpływ pacjenci. Około kilkanaście...
Znaczy oni wymuszają?
Ja właśnie chciałem to wyjaśnić. Około tam 12-15% to jest właśnie prośba pacjenta o antybiotyk, która w ponad 90% spotyka się z akceptacją i lekarz ten antybiotyk zapisuje. A pozostałe 5-8% to jest rozpoczęcie samodzielnie antybiotykoterapii w oparciu o lek, który znajduje się w domu, albo z poprzedniej kuracji, albo z kuracji kogoś innego z domowników. Ale oczywiście nie tylko pacjenci są temu winni, ale trzeba pokazać, że ich udział też jest dosyć istotny w tym, że ostatecznie pacjent ten antybiotyk dostaje.
A nie jest tak, że lekarze pierwszego kontaktu, czyli lekarze rodzinni, zbyt łatwo i szybko zapisują antybiotyki?
No na pewno. Gdybyśmy spojrzeli na kwestie epidemiologii i na to, jak często występują infekcje wirusowe, a jak często bakteryjne, no to widać bardzo dużą dysproporcję, że te antybiotyki są zapisywane dużo, dużo za często. Jest to uwarunkowane bardzo wieloma czynnikami, natomiast przede wszystkim trzeba byłoby się skupić na tym, na co wpłynąć, żeby rzadziej te antybiotyki zapisywać. I na pewno jest to ogólnie wiedza taka społeczna, pacjentów naszych o tym, jak działają antybiotyki i kto te antybiotyki powinien przyjmować, jak również wiedza lekarzy przekładająca się na ich postawę, czyli ograniczenie stosowania antybiotyków. Ja myślę, że wielu z nas w rozmowach spotkało się z taką sytuacją, że wielu pacjentów, osób po wyjechaniu do Wielkiej Brytanii chociażby, gdzie wyemigrowała masa ludzi, była bardzo niezadowolona z wizyty lekarzy, bo dostawali tylko i wyłącznie paracetamol, a nie dostawali innego leczenia. To pokazuje właśnie, jak nie jesteśmy przygotowani do tego, że jest inne podejście do leczenia zakażeń. Ja tylko wspomnę jeszcze, że ta sytuacja, jaką jest podjęcie decyzji o włączeniu antybiotyku, nie jest taka prosta, bo my nie mamy jednego prostego badania, prostego objawu.
Łatwo rozpoznać, czy to jest choroba wirusowa, czy
najczęściej, bakteryjny. Najczęściej opieramy się na takim szacowaniu prawdopodobieństwa, że jest to infekcja wirusowa albo infekcja bakteryjna i w oparciu o to ten antybiotyk jest włączany. Ale trzeba podkreślić, że na pewno antybiotyki są włączane za często. I druga rzecz, która zależy od lekarzy, w niewłaściwy sposób, czyli często są wybierane nie te antybiotyki, które są najskuteczniejsze, najbezpieczniejsze, tylko antybiotyki, które powiedzmy są najpopularniejsze albo są w jakiś sposób tam reklamowane.
No tak, ale lekarze za każdym razem przecież nie robią wymazu, nie sprawdzają, jaki antybiotyk byłby skuteczny, prawda? Nie. Aleksander Deptula.
I nawet nie ma absolutnie takiej potrzeby, tak jak pan doktor Buczkowski wspominał, ani nie ma jednego prostego badania i nikt nawet od lekarza rodzinnego nie oczekuje wykonania badania, które rozstrzyga, czy pacjent ma zakażenie bakteryjne, czy jest to zakażenie wirusowe. Badanie ma tylko takie szybkie testy, mają tylko rolę pomocniczą, a lekarz kieruje się całością obrazu klinicznego i jeżeli chodzi o zakażenia u pacjentów ambulatoryjnych, to lekarze powinni wybierać leki zgodne z rekomendacjami. Dla Polski rekomendacje są opracowywane w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, są dostępne na stronie, są dostępne, są tam do pobrania za darmo i do wydrukowania albo do korzystania w wersji online. Dodatkowo są tam też materiały edukacyjne i dla pacjentów, i dla lekarzy. Wszystko, co zostało opracowane, jest tam zamieszczane. No i tak lekarz właśnie powinien wybierać właśnie antybiotyk, bo jest to oparte na naszej polskiej epidemiologii, na dość wiarygodnych, czy tak wiarygodnych badaniach, jakie są tylko dostępne. I tak to powinno funkcjonować. Ja jako problem, bo pan doktor poruszył tutaj kwestię tego, że lekarz staje w takiej sytuacji, że pacjent już rozpoczął antybiotykoterapię. Prawdopodobnie po poprzedniej kuracji pozostałe antybiotyki, z tego co wiem, już nie ma możliwości wypisania określonej liczby dawek antybiotyku, tylko musi być to pełen blister bądź pełne opakowanie i to jest problem, a to nie lekarze takie przepisy wymyślili. A co zrobić w sytuacji, kiedy pacjent zaczął przyjmować antybiotyk, a lekarz ocenia, że jednak nie ma wskazań, natychmiast kurację przerwać, nie kontynuować. To jest jedna z zasad.
Poza tym trzeba jeszcze tutaj dodać, że dostęp do antybiotyków w opiece ambulatoryjnej mimo wszystko nie jest taki jak w szpitalu, prawda? Tam lekarz nie dysponuje takim arsenałem, jakim lekarz w szpitalu dysponuje. Mówię tutaj o takich antybiotykach, które są już w tej chwili bardzo raz, że kosztowne, i czasami lekiem ostatniej szansy.
I też muszą być podawane właśnie w warunkach.
I to jest pewna strategia, która się, powiedzmy, sprawdza. I poza tym w ambulatoryjnym opiece zawsze, albo prawie zawsze się stosuje doustne formy antybiotyków, prawda? To jest najbardziej popularne. I tutaj jest u nas, tak jak powiedziałem, pewna strategia, w tym jest jakiś zamysł, żeby mimo wszystko oszczędzać te wszystkie antybiotyki, które są, że tak powiem, z górnej półki. I dostęp do nich jest przede wszystkim w szpitalu, bo to zawsze jest raczej forma dożylna. Natomiast pamiętajmy o tym, że już i nawet tutaj w Polsce rzeczywiście są już tutaj i pewne rozwiązania legislacyjne, no, to dotyczy głównie szpitali, jeśli chodzi o politykę szpitalno-antybiotykową, to pamiętajmy o tym, że na świecie nie wszędzie tak jest, jak u nas, czy na przykład w Europie Zachodniej. I jeżeli problemy się pojawiają z bakteriami, które są bardzo oporne i na najlepsze antybiotyki, którymi obecnie dysponujemy, to zazwyczaj to pochodzi przede wszystkim takie bakterie, na przykład z Indii. Ostatnio się pojawiła taka świetna bakteria, która tak naprawdę w ogóle nie jest wrażliwa na żaden antybiotyk. Nie wiadomo, czym leczyć takie zakażenia. I my w Polsce mamy też ten problem, prawda? Ale to jest problem, który dotyczy głównie lecznictwa zamkniętego, czyli szpitalnego.
52 345 5090 to jeden z telefonów. Drugi 52 345 5060. Czy państwo nadużywają antybiotyków? Czy idąc do lekarza rodzinnego zbyt często też nie otrzymują recepty na antybiotyk, ale powiedzmy też, że antybiotyk to nie jest zło, to jest dobro, które istnieje od wielu lat, tylko trzeba należycie z niego korzystać.
To są tak naprawdę cudowne leki o niezwykłych mechanizmach działania i tak naprawdę to już wiele osób to zdanie wypowiedziało, że to są leki, które są ofiarą własnego sukcesu, bo widząc spektakularne efekty po włączeniu, nawet po pierwszych 2-3 dawkach czasami antybiotyku, nabywamy wiary, że to jest lek, który naprawdę będzie skuteczny zawsze. Ludzie nie zawsze mają możliwość, czy nie lekarze, nie zawsze mają możliwość odróżnienia infekcji wirusowej od bakteryjnej. Nie wiedzą, więc mówi się, że przyjmują antybiotyk, bo tylko antybiotyk im pomaga.
Zakładamy słuchawki, mamy pierwszy telefon. Mam nadzieję, że w sprawie audycji. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, nie w sprawie audycji.
A jak nie w sprawie audycji, to w takim razie poprosimy o telefon po godzinie 13:00. 52 345 5090 i 52 345 5060. Dzisiaj o problemie antybiotykooporności rozmawiamy. Kiedy ona występuje? Czy rzeczywiście tylko wtedy, jeżeli nadużywamy antybiotyków?
Powstaje antybiotykooporność, tak ten problem się zaczyna od nadużywania antybiotyków czy niewłaściwego stosowania, bo rozpoczęcie kuracji na własną rękę to jedno, a skrócenie kuracji na własną rękę, bo pacjent mówi, że nie chce się truć, to jest odrębna sytuacja, też bardzo zagrażająca, tak, bo to jest normalne, jeżeli antybiotyk jest skuteczny, to po powiedzmy 3 dniach ustępuje większość objawów klinicznych, po kolejnych 2 dniach pacjent ma poczucie, że jest całkowicie zdrowy, a antybiotyk musi na przykład przyjmować jeszcze w przypadku anginy przez 5 kolejnych dni, żeby doszło do eradykacji tych drobnoustrojów, czyli żeby one zniknęły z organizmu. I to powoduje. A poza tym kolejna sprawa to jest to, że bakterie mogą sobie przekazywać geny, które odpowiadają za powstanie czy za lekooporność. No i odrębna sprawa to jest przenoszenie lekoopornych drobnoustrojów pomiędzy ludźmi. No głównie obserwujemy to zjawisko niestety w szpitalach wskutek różnych zaniedbań i niedostosowania warunków lokalowych wielu szpitali do tego, jak powinno być, co jest niemożliwe właściwie do realizacji.
Pan doktor Kuzieński się uśmiecha.
A druga sprawa to jest to, jak społeczeństwo podchodzi do kwestii higieny rąk, do szczepień ochronnych, które też zapobiegają, bo na przykład w szczepionce przeciwko pneumokokom są uwzględnione głównie najbardziej lekooporne serotypy. Jeżeli ktoś się zaszczepi, to po prostu z dużym prawdopodobieństwem nie zachoruje na zakażenie wywołane przez ten drobnoustrój.
Znaczy ja tylko mogę powiedzieć, że obecnie arsenał, którym dysponuje w szpitalu, pracownik szpitala, który używa w określonych sytuacjach zgodnie z procedurami i zgodnie z zasadami higieny szpitalnej, to jest bardzo dobry, bo to są, w tej chwili mamy najnowsze produkty światowe, prawda? Nie mówię o antybiotykach, mówię o środkach dezynfekcyjnych, mówię o transporcie i tak, o wszystkich takich aspektach związanych z higieną szpitalną. Natomiast problemem pozostaje najczęściej to, że w szpitalach w Polsce jest zbyt mało niestety tak zwanych jednoosobowych sal izolacyjnych, gdzie my możemy po prostu tego pacjenta wyizolować, nie dopuścić do tego, żeby właśnie doszło do przeniesienia zakażenia, obojętnie jaką drogą, ale wówczas personel zachowuje odpowiednie środki i to wszystko ma swoje miejsce. Natomiast wskutek właśnie takich lokalowych problemów borykają się dużo szpitali, tak patrząc na wyniki badań, które są prowadzone w Polsce. Pan doktor Deptuła akurat tam jest przedstawicielem Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków i realizowany jest w Polsce taki europejski program dotyczący statystyki związanej z zakażeniami szpitalnymi i z używaniem antybiotyków w szpitalach. No właśnie tam jest jeden wniosek z tego znakomity, że po prostu brakuje nam jednoosobowych sal, czyli tak zwanych izolatek. Ja już nie mówię o tym, że to powinny być pomieszczenia, które by spełniały rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie, który jest dosyć mocno, że tak powiem, specyfikacja techniczna jest bardzo mocna, ale w każdym razie, żeby chociaż pewne zasady były zachowane, to tak jak powiedziałem, w szpitalach niestety brakuje i to jest problem, ponieważ zalecenia również krajowego na przykład mikrobiologa, prawda, są takie, żeby tych pacjentów, u których my rozpoznajemy zakażenie szpitalnym bakterią, która powiedzmy jest bardzo oporna, albo wiem o tym, że jest bardzo oporna, to zalecenie jest takie, że należy tego pacjenta izolować. Ale niestety nie zawsze możemy to zrobić.
Nasz reporter pytał państwa, czy Polacy nadużywają antybiotyków. Posłuchajmy.
Czy państwa zdaniem Polacy nadużywają antybiotyków?
Chyba te czasy minęły troszeczkę już teraz, ale jeszcze jak ja pamiętam, to często, bez nawet dodatkowych badań, bez niczego, często się już przepisywało antybiotyki, ale teraz chyba już jest mniej tego wszystkiego.
Odchodzimy zdecydowanie od antybiotyków i uważam, że społeczeństwo jest tak uświadomione, że samo jak idzie do lekarza, to już nie chcemy antybiotyków, tylko chcemy leki takie, żeby pomogły.
Bardzo często bierzemy je na własną rękę. W ogóle nie konsultujemy tego z lekarzem, tylko po prostu źle się czuję, a został mi jakiś antybiotyk i go wezmę. Znam dużo takich przypadków. Po prostu coś tam zostało, bo nie wziąłem do końca i jak zostało i się teraz źle czuję, no to może teraz pomoże.
Nie, jak nie muszę, to nie biorę, tylko zalecenia lekarza.
A czy właśnie lekarze są chętni, żeby te antybiotyki zapisywać?
Niekoniecznie. Przy jakichś mocnych objawach, ale tak to mówią, żeby jakąś witaminę C, czy po prostu wyleżeć.
Ja nie nadużywam, absolutnie. Ostatni antybiotyk to brałam, no nie wiem, z jakieś 5 lat temu może.
To było podejrzenie zapalenia płuc.
Wtedy trzeba przepisywać antybiotyk.
No trudno mówić o wszystkich Polakach, ale generalnie była taka tendencja. Teraz jest moda chyba na powrót, na leczenie takie rozsądne, bo antybiotyk to lekarz wie, kiedy przepisać. Nie wymagam i nie potrzebuję. Na razie jakoś sobie radzę.
Jest to bardzo popularne, teraz się stało i jakakolwiek choroba, to żona jest antybiotykiem.
Ja nie biorę, także nie wiem.
A jak pan sobie radzi z przeziębieniami?
Naturalne raczej.
My raczej naturalnie, czyli wiadoma sprawa. Miód, cytryna, czosnek i leczymy się tak.
No właśnie, to jak powiedział doktor Kuziemski, że to tak od ściany do ściany. Albo nadużywamy antybiotyków, albo absolutnie nie bierzemy.
W ogóle nadużywamy leków. No badania, analizy, które pokazują, ile konsumujemy suplementów diety, no są przerażające. Leczenie infekcji, już nie mówię, czy wirusowej, czy bakteryjnej, bez witaminy C albo preparatu podobnego
w Polsce
jest rzadkością. Także no, bardzo dużo konsumujemy tych preparatów podczas, gdy stwierdza się u nas w ogóle chorobę infekcyjną dróg oddechowych. Myśmy uczestniczyli w takim badaniu europejskim i w Europie jako Polska mieliśmy pierwsze miejsce, jeśli chodzi o konsumpcję witaminy C i o ilość w ogóle różnych rzeczy, które stosowaliśmy, co wskazuje na to, że pacjent jest bardzo niecierpliwy. Jeśli jednemu nie pomaga w jeden dzień, w drugi dzień już próbuje drugiej rzeczy, trzeciej rzeczy i w ciągu terapii uzbiera się tego dosyć sporo. Ja sobie jeszcze pozwolę wrócić, żeby to takiego nie miało wydźwięku bardzo pesymistycznego. że jednak jest parę rzeczy, które możemy zrobić w naszym gabinecie i wtedy, kiedy jesteśmy na wizycie u lekarza albo myślimy o swoim zdrowiu, aby no, ograniczyć konsumpcję antybiotyków, czy też zmniejszyć częstość infekcji. To, co pan doktor Deptuła wspomniał, to też szczepienia. Szczepienia przeciwko pneumokokom. No, pneumokok to poza tak naprawdę zapaleniem gardła główna bakteria, która wywołuje infekcje bakteryjne dróg oddechowych. Ale mamy też szczepienia przeciwko bakterii, która nazywa się Haemophilus influenzae, które realizujemy u dzieci. Mamy szczepienia przeciwko krztuścowi, które powinny być no, realizowane nie tylko u dzieci, ale również u osób dorosłych. Pojawiły się szczepienia i są dostępne przeciwko meningokokom. Także stosując te szczepionki możemy zapobiegać bardzo poważnym infekcjom bakteryjnym układu oddechowego i nie tylko.
Ale też mamy ruchy
No tak, ale to jest jakby odrębny temat. Ja tu chciałem tylko podać przykład, że możemy coś robić jakby wyprzedzając to, co się może zdarzyć.
I szczepionki przeciwko grypie. Jeszcze
i oczywiście szczepionki przeciwko grypie, bo wiele powikłań grypy to zakażenia właśnie bakteryjne, które by znowu wymagały leczenia antybiotykami. Druga rzecz to postępowanie lekarza. Tutaj jako lekarz rodzinny mogę powiedzieć. Pan doktor Deptuła wspomniał, że nie ma konieczności i właściwie mogłoby to nawet być bezsensowne wykonywanie badań mikrobiologicznych w każdej infekcji. Na to się nie nastawiajmy i nie oczekujmy. I jak lekarz tak nie postępuje, to postępuje właściwie. Ale w pewnych sytuacjach takie badanie szybkie, wykonane w gabinecie, może być przydatne. Najwięcej antybiotyków, jeśli chodzi o stan kliniczny, zapisuje się w zapaleniach gardła. A w zapaleniu gardła zastanawiamy się tak naprawdę nad jedną bakterią. Czy to jest jakikolwiek wirus, czy ta jedna bakteria. Ta bakteria nazywa się paciorkowiec. I jest bardzo prosty test, który wtedy, kiedy lekarz ma wątpliwości, można wykonać w gabinecie i mieć odpowiedź w ciągu 5 minut, czy elementy tego paciorkowca są w gardle tego pacjenta, czy też nie. Trzeba też zaznaczyć, że to nie jest taki test zero-jedynkowy, bo można mieć infekcję wirusową i dodatni ten test, dlatego lekarz musi uwzględnić kilka czynników, ale wykonanie takiego testu w gabinecie no, dużo upraszcza i też dużo wnosi i badania pokazują, że redukuje konsumpcję antybiotyków w zapaleniach gardła przynajmniej o 1/4.
Tak, to prawda, te badania również znam, były nawet programy w niektórych województwach, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej dostawali te testy za darmo, ale to było w czasach, kiedy służba zdrowia funkcjonowała, czy ochrona zdrowia funkcjonowała trochę inaczej, a pomysł byłby świetny, bo tak naprawdę myślę, że koszt tego testu jest albo taki sam, albo mniejszy niż koszt refundacji przepisanego antybiotyku.
Oczywiście. No, ja na co dzień z tych testów korzystam i mogę powiedzieć, że takie jedno badanie kosztuje od 6 do 7 zł.
To teraz mamy chyba kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, proszę pani, ja dzwonię z Bydgoszczy.
Tak.
I proponowałabym się zająć takim tematem. Zbliżają się święta.
Ale my o antybiotykach dzisiaj rozmawiamy teraz.
Ja rozumiem, ale ja przepraszam bardzo. Chciałam się zwrócić generalnie do radia. Nie, po prostu mnie bardzo martwi sytuacja taka, że są cały czas sprzedawane karpie żywe.
O tym rozmawialiśmy i pewnie dzisiaj o tym po południu, po godzinie 15 zapraszam, dobrze? 52 345 5090, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry, witam. O, też nam ktoś niecierpliwy. Tak, w przypadku pacjentów. 52 345 5090 i 52 345 5060. A ja mam pytanie, no w jakich okolicznościach lekarz rodzinny powinien zlecić taki antybiogram?
Kiedy powinien zlecić badanie mikrobiologiczne? W sytuacji, kiedy nie stwierdza poprawy po leczeniu pierwszego lub drugiego rzutu, bo rekomendacje dopuszczają jakby dwa kursy antybiotykoterapii, maksymalnie dwa kursy antybiotykoterapii bez badania mikrobiologicznego. Czasami to jest jeden, tą decyzję podejmuje lekarz, bo widzi, czy niepokoi się tym brakiem efektu terapeutycznego i często, gęsto podejmuje tą decyzję właściwie od razu.
Kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Halo?
Dzień dobry, witam panią.
Ja jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie.
Proszę panią, słucham tak intensywnie na temat antybiotyków. Było takie zdarzenie. Moja siostra bardzo zachorowała, nawet utraciła przytomność, do szpitala ją wzięli, wypisali ją. bo jest zdrowa. To było 24 godziny najwyżej i znowu bardzo zachorowała i pojechaliśmy do... Dostała skierowanie i pojechaliśmy do szpitala zakaźnego. I tam lekarka od razu wzięła wymaz z nosa i powiedziała tak, za 15 minut będziemy wiedzieli. I stąd moje pytanie do lekarzy, dlaczego tego nie robią wszyscy? Tylko jak jeden antybiotyk pomoże, no to może inny, a może jeszcze inny. I tak się eksperymentuje na ludziach. Najlepiej to, tak jak niektórzy mówią, leczyć się samemu.
Bardzo dziękuję za telefon. Doktor Aleksander Depiła.
Ja myślę, że tutaj mieliśmy do czynienia z wykonaniem testu w kierunku grypy, który wykonuje się z wymazu z nosa i jest rzeczywiście szybkim testem i rozstrzyga, czy mamy do czynienia z zakażeniem wirusem grypy z dość dużym prawdopodobieństwem, czy też trzeba diagnozować pacjenta dalej, bo oczywiście na grypę również można włączyć lekarstwo przeciwwirusowe, ale jest ono skuteczne tylko i wyłącznie na wirusy grypy. Nie
kolejny
ma żadne inne.
Telefon. Dzień dobry, witam. Halo?
Halo.
No najwyraźniej mamy jakiś problem z połączeniem akurat, ale mamy tutaj drugi telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, halo.
Słuchamy.
Ja słucham państwa audycji. Mam taki problem z pęcherzem. Ciągle mam zapalenia pęcherza i ciągle jestem na antybiotykach. Proszę doradzić, co ja mogę robić.
No i tu jest.
Tutaj trzeba by było polegać na lekarzu, do którego pani chodzi, bo jeżeli to są nawracające zakażenia, no to wymaga takiego kompleksowego podejścia z pewnością badania mikrobiologicznego i oceny lekowrażliwości, dobrania właściwego antybiotyku i ewentualnie też postępowania profilaktycznego, bo to, jeżeli to jest tak nawrotowe i uciążliwe zakażenie, to z pewnością takie postępowanie jest konieczne.
52-345-5090 i 52-345-5060 już oddech bierze doktor Arkadiusz Kuziemski.
Wracając do tych naszych tutaj rozważań na temat tego, co może lekarz POZ-u, to chciałem jeszcze powiedzieć tylko coś takiego, że w zasadzie jest skazany na leczenie empiryczne antybiotykiem, prawda? Tak można sobie śmiało powiedzieć. W związku z tym to ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o powiedzmy pobranie wymazu i czekanie na wynik badania mikrobiologicznego. Natomiast można jeszcze wykonać takie podstawowe badania, jak na przykład morfologia z rozmazem, prawda? Czasem też można się dowiedzieć, że na przykład to nie jest zapalenie migdałków podniebiennych, tylko na przykład mononukleoza zakaźna i to absolutnie nie wymaga w ogóle stosowania antybiotyku. Bo jak zastosujemy najczęściej penicylinę jakąś, to wówczas będziemy mieli wysypkę u pacjenta i wtedy już na 100% wiemy, już nic nie musimy więcej robić, prawda?
Kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Jak ja słyszę, jak pan doktor sobie mówi, jak jeden antybiotyk nie działa, to drugi nie działa, a ja jeszcze nie mam 75 lat i jeden antybiotyk kosztuje, drugi kosztuje, to nie lepiej od razu zrobić test, na jaki antybiotyk jestem uczulona, czy mniej, czy więcej? Czy tego nie można zrobić? Dziękuję. Miłego dnia temu panu doktorowi. Życzę, który
chce antybiotyki trochę więcej uśmiechu też wymienia. Życzymy. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Aleksander Deptuła.
Nie mówiłem tutaj o uczuleniu na antybiotyki, tylko na dobraniu właściwego antybiotyku do bakterii, które powodują zakażenie, czyli tak, żeby je zniszczyć. W zakażeniach bakteryjnych sytuacja wygląda tak, że jeżeli to jest rzeczywiście zakażenie bakteryjne, lekarz musi włączyć antybiotyk natychmiast, a na wynik badania mikrobiologicznego czeka się przynajmniej 48 godzin, więc tego czasu nie mamy. Jeżeli pacjent wraca i lekarz nie stwierdza poprawy, bądź stwierdza pogorszenie, ma możliwość pobrania materiału do badania, jeżeli ocenia stan pacjenta jako ciężki i włączenia kolejnego antybiotyku, bo nie możemy pozwolić, żeby pacjent czekał na wynik badania bez antybiotykoterapii. No a niestety też bywa tak, że jeżeli lekarze współpracują z laboratoriami odległymi od miejsca, w którym pracują, to na taki wynik można czekać i 5, i 6 dni. I to jest bardzo duży problem. Także z drugiej strony, po pierwsze nie możemy zostawić pacjenta bez antybiotyku, a z drugiej strony no nie zawsze też jest to uzasadnione ekonomicznie.
Doktor Krzysztof Burczka.
Czasami rzeczywiście, patrząc na to oczami pacjenta, można odnieść wrażenie, że lekarz strzela w ślepo, ale to nie jest ślepo. Ta nazwa antybiotykoterapia empiryczna to jest włączanie antybiotyku w oparciu o konkretną wiedzę na temat tego, jakie bakterie najczęściej występują w tego typu schorzeniu i na jakie antybiotyki one są wrażliwe. I w oparciu o to są te leki włączane. Bez badań.
Mało tego, ja bardzo liczę, że może od przyszłego roku uda się stworzyć regionalną sieć, żeby wiedzieć, jak wygląda epidemiologia w naszym regionie, czyli jak wygląda lekowrażliwość. No niestety...
A ona się może różnić od innych regionów?
Jak najbardziej, To wiemy, bo wiem z rozmów z kierownikami laboratoriów mikrobiologicznych województwa, bo to jakby są laboratoria pod moim nadzorem, jak wygląda sytuacja. I wiem, że wygląda skrajnie inaczej niż w innych regionach.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o opis rezonansu.
Ale to przy antybiotykach to raczej to nie jest związane z dzisiejszym tematem. Bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne telefony. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry, witam.
Radio PIK.
Tak, słuchamy.
Ja chciałem odnośnie homeopatycznego leczenia na tę grypę zamiast antybiotyku. Coś doradzić.
Już w takim razie czekamy na odpowiedź.
Więc tak, no jeśli chodzi o grypę, to od razu powiem, że grypy nie leczymy antybiotykami, tylko w warunkach ambulatoryjnych jest to leczenie czysto objawowe. Jeśli chodzi o leczenie infekcji dróg oddechowych lekami homeopatycznymi, to nie ma to żadnego takiego uzasadnienia naukowego, merytorycznego. Może być taka sytuacja, że ktoś w trakcie przeziębienia przyjmuje lek homeopatyczny i widzi, że 4, 5, 6 dnia czuje się już dużo lepiej, ale to nie wynika z tego, że ten lek działa, tylko z naturalnego przebiegu choroby. Chociaż interpretacja taka może być, że za to odpowiadał ten preparat, który przyjmowaliśmy. Także współcześnie nie zalecamy stosowania leków homeopatycznych.
Ja tylko chciałem tutaj uzupełnić to, co pan doktor powiedział, a mianowicie ciężkie przypadki grypy H1N1 są leczone szpitalnie i wówczas stosujemy leki przeciwwirusowe.
Ambulatoryjnie też te leki można w bardzo wybranych sytuacjach zastosować. Oczywiście, jeżeli u pacjenta są wskazania albo jest wysokie ryzyko powikłań.
Ale czy, no ponieważ sam pan doktor Buczkowski powiedział, że pacjenci są niecierpliwi, czy tak samo szybko można wyleczyć infekcję wirusową, nie stosując, znaczy antybiotyków nie stosujemy przy infekcji wirusowej, ale czy możemy przekonać pacjenta, że zostanie wyleczony szybko?
Szybko lekiem przeciwwirusowym, czy jeżeli w infekcji wirusowej dodamy antybiotyk, który nie jest wskazany?
Lekiem przeciwwirusowym.
Badania pokazują, że lek, o którym ja myślę, jest po pierwsze tylko dla grypy, więc tak naprawdę dla potwierdzonego zakażenia na podstawie badania, to jest raz, a dwa, jego stosowanie skraca czas trwania objawów o około 48 godzin i 48 godzin od rozpoznania, od wystąpienia pierwszych objawów lek musi być włączony, więc bardzo często jest tak, że już nie ma sensu włączać, bo upłynął ten czas.
Jeśli chodzi o samą chorobę przeziębieniową, która jest najczęstszą chorobą wirusową dróg oddechowych, to nie mamy preparatów, które by wpływały na skrócenie czasu trwania infekcji. Oczywiście są osoby, które chorują 4 dni, są osoby, które chorują 7 dni, ale to nie zależy od tego, jakie oni przyjmują preparaty. Możemy w pewien sposób wpłynąć na występowanie ryzyka powikłań choroby przeziębieniowej. No to takie podstawowe zasady to jest dbanie o drożność nosa, aby ograniczyć możliwość rozwinięcia się ostrego zapalenia zatok, czyli to jest wydmuchiwanie tego nosa plus ewentualnie krople do nosa. No i inne zasady, tak jak pozostanie w domu, odpoczynek.
Po prostu.
Poza tym jeszcze chciałem tutaj uzupełnić to wszystko w kontekście tego telefonu, który mówił o tym pęcherzu moczowym, prawda? Tutaj trzeba coś jeszcze brać pod uwagę, to z jakim mamy do czynienia zakażeniem. Czy to jest ostre, czy też jest to sprawa przewlekła. Z tego co wynikało, to raczej tak? Nawracające, czyli to jest historia przewlekła. I zawsze tutaj lekarz się kieruje pewnym algorytmem postępowania diagnostycznym również. I na pewno będzie stosował badanie mikrobiologiczne. Może również sięgnąć w okresie remisji po szczepionki. Są nawet doustne szczepionki, które zawierają pewne antygeny bakteryjne i oprócz tego, że tutaj one oddziałują na nasz układ immunologiczny, to nie jest antybiotyk, prawda? Ale możemy je nawet stosować biorąc antybiotyki. A poza tym, jeśli to wszystko nie da w ogóle rezultatów, to zawsze istnieją jeszcze inne możliwości.
A czy na antybiotykooporność również ma wpływ to, że stosujemy antybiotyki od lat w przemyśle i w rolnictwie?
Niestety tak. Po pierwsze, żywność może być źródłem drobnoustrojów. Oczywiście zasady wytwarzania żywności są skonstruowane w taki sposób, żeby do tego nie dochodziło, ale wiemy, że dochodzi. My w Polsce akurat takich dużych badań epidemiologicznych nad pochodzeniem lekoopornych drobnoustrojów nie prowadzimy, ale są kraje, w których w Stanach Zjednoczonych dowiedziono, że właśnie drobnoustroje lekooporne, które wywołały ognisko epidemiczne w jednym z regionów, pochodziły z konkretnej farmy. A drugą sprawą jest to, że no spożywając żywność, w której są antybiotyki, możemy doprowadzić do tego jeszcze jakieś aktywne, bo one podlegają też inaktywacji pod wpływem temperatury i różnych innych czynników fizykochemicznych, ale jeżeli są, no to nasza flora bakteryjna, którą mamy w przewodzie pokarmowym, mamy na skórze, można powiedzieć, że się uczy tej lekooporności, jest stymulowana w jakiś sposób. I odrębną jeszcze chciałem tutaj, może nie bezpośrednio sprawa związana z antybiotykoopornością, ale stosowanie preparatów antyseptycznych w domu, antyseptycznych mydeł, żeli, kremów i rozmaitych
też
takich rzeczy.
Lubimy coraz więcej
a to jest w większości sytuacji całkowicie nieuzasadnione. Tak. Żel antyseptyczny do rąk, tak, jeżeli nie mamy możliwości umyć rąk wodą i mydłem, jak najbardziej tak, ale nie antybakteryjne mydło w domu, bo te substancje, które tam są, też mogą oddziaływać na florę i prowadzić do selekcji szczepów opornych.
Czy panów zdaniem te czarne prognozy, które w tej chwili udowadniają, że za jakiś czas wiele ludzi będzie umierać, bo nie będzie...
Znaczy, one niczego jeszcze nie udowodniły.
Czyli,
to są tylko prognozy.
To prawda, że to są prognozy,
natomiast
ale czy możemy zmienić...
Powiem tak, historycznie rzecz biorąc, to bodajże w latach 60., 70., to już ktoś krzyknął w Stanach Zjednoczonych, że mamy właściwie te bakterie za sobą, jeżeli chodzi o groźnego przeciwnika. I w tym momencie się pojawiła taka bakteria jak MRSA, gronkowiec złocisty, co w ogóle w tym momencie zupełnie optyka się zmieniła i od tego momentu rzeczywiście sprawa lekooporności bakterii wyszła na plan pierwszy, prawda? W związku z tym, już mamy dosyć długo, teraz MRSA, jakoś z tym sobie funkcjonujemy. Już to nie jest coś takiego, co absolutnie nas bardzo niepokoi. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że istnieją zawsze takie możliwości, że ten przemysł, o którym pan doktor Dyptyła mówi, farmaceutyczny, któremu tak naprawdę może nie do końca zależy na tym, żeby wyłożyć duże pieniądze na skonstruowanie, uzyskanie nowego antybiotyku, może jednak się spręży i coś tam wymyślą. Bo nawet jakbyśmy spojrzeli nawet na historię zakażenia wirusem HIV, takie prognozy w latach 90. były, że ludzi będzie umierać na HIV powiedzmy za 10 lat 40 milionów na całym świecie, ale się to w ogóle nie sprawdziło.
Tak, tylko że tutaj w przypadku wirusa HIV jest mniejszy problem z lekoopornością, ale to jest doskonały przykład, tylko tu jest mniejszy problem z lekoopornością. Generalnie. bo jeżeli compliance, czyli stosowanie się do terapii jest duże, to pacjenci jakby nie wymagają tak częstych zmian leków, a w przypadku, no i populacja, do której to jest adresowane, jest stosunkowo duża, a tutaj tak naprawdę, no gdybym ja miał powiedzieć, dla ilu pacjentów w moim szpitalu miesięcznie potrzebowałbym jakiś super antybiotyk, to by były dwie osoby, może trzy. Jak przemnożymy, to skala jakby jest zupełnie inna. A poza tym, no to naprawdę, jak zwrócimy uwagę, ile przeciętnie żyją antybiotyki, czyli od momentu wdrożenia do momentu, w którym stwierdzamy, że już niestety ten nowy lek...
Dopóki są skuteczne, nie, to
chodzi o to, jak długo są skuteczne, to niestety czasami bywa kilka lat, a czasami jest tak, że mamy na antybiogramie oznaczenie, że szczep jest wrażliwy na antybiotyk, my ten lek włączamy, a za tydzień wykonujemy kolejne badanie.
Ale niektóre przeżywają renesans.
Tak. Odkurzamy antybiotyki, które wydawały się być tak nieprawdopodobnie
toksyczne. Przez 10-15 lat.
I być może to będzie temat na kolejne nasze spotkanie. Tak. Bardzo panom dziękuję. Dr Aleksander Deptuła, konsultant wojewódzki mikrobiologii lekarskiej, dr Arkadiusz Kuziemski, epidemiolog, Szpital Uniwersytecki im. Biziela i dr Krzysztof Buczkowski, lekarz rodzinny. Spokojnych świąt życzę.
Dziękujemy bardzo.